Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Słyszymy się po raz kolejny w historii, jakiej nie znacie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Tymiński, historyk.
Dzień dobry, a raczej dobry wieczór.
I porozmawiamy o rzeczy bardzo bolesnej i trudnej, związanej z II wojną światową, ale też związaną z polskimi dziećmi i ich losem w czasie tej II wojny światowej. Polityka eksterminacji względem narodu polskiego była skutecznie wcielana w życie przez okupanta niemieckiego właściwie już od samego początku. Szczególne miejsce w tej polityce jednak zajmowały polskie dzieci i polska młodzież. Celem hitlerowskiej polityki była zagłada biologiczna Polaków, ale też traktowano ich jako potężny rezerwuar taniej siły roboczej, która mogła wypełniać plany gospodarcze Niemiec, no i działać na rzecz ekonomicznego rozwoju Rzeszy. Pytanie do pana Piotra Tymińskiego. Jaką rolę w tej całej machinie planów gospodarczych niemieckich odgrywały dzieci?
Bardzo ważną, jak się okazuje. Wydawałoby się, że no, jaką rolę mogłyby w planach gospodarczych potęgi przemysłowej, jaką była III Rzesza, odgrywać dzieci, ale właśnie odgrywały. Bardzo dobrze, że pani zaznaczyła, że był to proces eksterminacji narodu polskiego, ponieważ Niemcy od samego początku nasz naród przeznaczyli, od samego początku wojny oczywiście, przeznaczyli do eksterminacji w następnej kolejności, kiedy tylko takie możliwości nastąpią. Akurat w Poznańskim, zwanym wówczas krajem Warty, dzieci obowiązkiem pracy przymusowej objęto od 12 roku życia, więc małe dzieciaczki praktycznie, można powiedzieć, prawda?
Ale z tego, co wiem, to chyba też nawet nie przestrzegano tej cezury takiej wiekowej i zdarzało się, że też werbowano w cudzysłowie młodsze niż te 12 lat.
Tak, też się zdarzało, szczególnie w Łapankach, w późniejszym może już okresie, kiedy armia niemiecka wycofywała się przed potęgą sowiecką. Wtedy ten system kontroli hitlerowski tak dokładnie już nie działał. Ale wracając do dzieci, które były wykorzystywane przez III Rzeszę, to na całym terytorium podbitym przez Niemców troszeczkę to wyglądało inaczej pod względem tych wiekowych ustaleń, od którego roku będziemy brali, prawda, do pracy. Tak jak wspomniałem, tu w województwie poznańskim, na Wielkopolsce, powiedzmy, o tak będzie pewnie lepiej. To było 12 roku życia, w generalnej guberni od 14. Natomiast na terenach, które zostały odbite Związkowi Radzieckiemu, te tereny, które nie zostały włączone do generalnej guberni, tam był ustalony taki wiek, bodajże 14 lat, ale brano wcześniej też młodsze dzieci. Tam z kolei, przykładowy Wołyń, tam zasada była taka, że ukraińscy nacjonaliści współpracujący z Niemcami na ogół zostawali sołtysami poszczególnych wsi. Policja ukraińska, która włączyła się w ten proces eksterminacji polskiego narodu, pomagała tym sołtysom wyznaczać właśnie polską młodzież w takim wieku 14, 15, 16 lat, żeby się jej wyzbyć właśnie z Wołynia.
Zna pan taką historię?
Tak, znam taką historię. Otóż w zeszłym roku, w październiku, po spotkaniu już autorskim związanym z moją książką, podszedł do mnie pan, jak się okazało, w wieku 90 lat. No, wyglądał on młodziej. Taki staruszek, czerstwy staruszek. Zapytał się mnie najpierw na wstępie, tak badawczo, czy wiem, gdzie znajduje się wioska. Podał tutaj nazwę osiedla. Tak akurat przypomniałem sobie, że była to wioska, którą kiedyś na mapie zauważyłem pod Włodzimierzem Wołyńskim i właśnie tą rejonizację mu podałem. Ucieszył się, bo uznał, że widocznie jestem jednak godnym człowiekiem porozmawiania. Poprosił mnie, żebyśmy mogli usiąść przy stoliku obok i opowiedział mi swoją historię, bardzo przejmującą, bardzo ciekawą. Jeśli pani jest ciekawa, to
bardzo proszę. Dać.
Otóż w 1941 roku, jak armia niemiecka przekroczyła granicę ustaloną paktem Ribbentrop-Mołotow i swojego sojusznika pognała bardzo szybko w stronę Moskwy, Wołyń został bardzo szybko przez armię niemiecką zajęty, a ci młodzi chłopcy przyglądali się, jak tam armia niemiecka wkracza i jak ci niemieccy żołnierze wyglądają. Mój rozmówca miał wówczas lat 14. Jakiś Niemiec zeskoczył z motocykla z RKM-em, złapał go za rękę, wręczył mu tam skrzynkę amunicji i kazał ze sobą biegać. On połowę dnia ganiał za tym Niemcem, który ostrzeliwał gdzieś tam ukrywających się radzieckich żołnierzy, których wzięto do niewoli. Pod koniec dnia wepchnięto tego młodego chłopaka do grupy tych jeńców i popędzono ich pod Tomaszów Lubelski. On tam 3 miesiące spędził w obozie pod gołym niebem z setką tysięcy sowieckich żołnierzy, cierpiąc głód, upały, no bo to było lato wówczas. Przeżył jednak, a po 3 miesiącach tej mordęgi i tych naprawdę przejmujących sytuacji, które mi opowiadał, został dopiero zauważony, że on nie jest żołnierzem Armii Czerwonej i został wypuszczony z tego obozu, wrócił na swój ukochany Wołyń. Ale to nie był koniec jego historii, bo jak wiemy, w 1943 na Wołyniu nastąpiły rzezie Polaków. On nie doczekał tych rzezi na swoim ukochanym Wołyniu wraz ze swoją rodziną, ponieważ właśnie przez sołtysa wsi Ukraińca został wyznaczony na roboty do Rzeszy i w 1942 roku wysłany został do Niemiec. I tak jak mi opowiadał, to było kolejne jego takie przeżycie. Transport jeszcze jako tako normalnie przeżył, ale kiedyś nie wiedział, co to znaczy niewolnictwo. Po latach, jak już był dorosłym człowiekiem, przeczytał sobie trochę książek na temat, jak wyglądały targi niewolników wieki temu, tam w Rzymie, później w Ameryce, prawda, jak przywożono mu Żydów, i powiedział, że tak naprawdę to, co on przeżył w Niemczech, gdy kilkunastu ich tam stało wystawionych przed jakąś knajpą z piwem, a panowie w kapelutkach z jakimiś tam piórkami przechodzili pijąc piwo, ich sobie oglądali, zaglądając w zęby, oglądając ręce, czy mają twarz od pracy, prawda, i wybierali, kto do nich pójdzie, to mówi, że wtedy czuł się jak koń na targu, a dzisiaj wie, że był po prostu niewolnikiem. Fakt, że trafił na człowieka, Bauera, prawda, bo pracował w rolnictwie, który nie bił, oczywiście wymagał pracy i musiał pracować od świtu do wieczora, musiał przestrzegać praw, które były nałożone na polskich pracowników przymusowych, którzy byli o wiele słabiej opłacani niż Niemcy, na bardzo niskim poziomie, no, o wiele lepiej traktowano Francuzów, Holendrów, Belgów, prawda, gorzej tylko i wyłącznie ze Związku Radzieckiego, z terenów podbitych wcześniej przez Związek Radziecki, a później przez Niemców. Tych ludzi traktowano najgorzej. On był Polakiem, ale był z terenów Wołynia, czyli tak naprawdę uznawanego przez Niemców za terytorium w tym momencie Związku Radzieckiego.
Choć kłamać co ręko nieładnie. 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 Gdy dorosły chmurny marsz czy brew, wtedy wojna jest i psika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i całej kupie myśli, żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli, żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli, żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać córeńko nieładnie. Przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła!
No, powiedział, że trafił tam na dobrego człowieka. Fakt, że jak byli goście, to musiał jeść nawet posiłki oddzielnie, ale ten właściciel dopuszczał go do stołu w momencie, kiedy byli sami, w gronie jego, tylko i wyłącznie jego rodziny. On przeżył całą wojnę tam właśnie, w tych zachodnich Niemczech, kiedy Amerykanie wyzwolili tamte tereny w 1945 roku, ruszył do domu i tu na terenie Polski dowiedział się, że jego ukochany Wołyń nie będzie już należał do Polski.
Ale wrócił do rodziny swojej.
Chciał wrócić do rodziny, trafił do Lublina, bo tam dowiedział się, że Wołyniacy ściągają właśnie w tamte okolice i tam dowiedział się, że jego rodzina została wymordowana w 1943 roku, że przeżył tylko i wyłącznie jego młodszy brat, który w 1943 roku został ranny i sąsiad Ukrainiec tak naprawdę po cichu wywiózł go do szpitala, do Włodzimierza Wołyńskiego. On tam został odratowany. W 1944 ten chłopak wstąpił do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Przeszedł z nią długi szlak walk partyzanckich i frontowych tak naprawdę w akcji Burza. Z tego, co się dowiedział, jego brat zaginął, przebijając się przez rzekę Prypeć do oddziałów Armii Czerwonej wraz ze zgrupowaniem Garda.
Te roboty w Niemczech uratowały mu prawdopodobnie życie.
Prawdopodobnie tak. Powiedział, że przez szereg lat w ogóle nie chciał czytać i dowiadywać się, bo tam jak ludzie mu opowiedzieli, w jaki sposób ginęli Polacy na Wołyniu, to nawet nie chciał o tym słyszeć. Natomiast w ostatnich latach zaczął więcej się tym tematem jednak interesować i powiedział, że to był błąd, że powinien o tym wcześniej mówić, rozmawiać, czytać, dowiadywać się, żeby przeżyć, jak ja to mówię, tak zwane katharsis.
To jest jeden z świadków historii, których miał pan okazję poznać, ale to nie jest bohater pana książki Przybysz.
Nie, bohaterem tej książki jest chłopak, który w 1944 roku miał 12 lat.
Postać autentyczna?
Tak, to jest postać autentyczna. Bronisław Przybysz, tak się nazywa ten pan, dzisiaj 86-letni, w marcu skończył 86 lat.
To opowiedzmy teraz tę historię.
W 1944 roku, w lipcu, tak jak już wspomnieliśmy, armia niemiecka uciekała przed Sowietami. Bohater tej książki mieszkał wówczas w Markach Podwarszawskich i obserwował, wychodził ze swoim bratem i z kolegami obserwować uciekających tym razem Niemców szosą na Warszawę. Dorośli też czekali z niecierpliwością, kiedy wreszcie zakończy się okupacja niemiecka, ale i z takim zastanowieniem, co będą z nami robić Sowieci, bo ludzie przecież czytali prasę konspiracyjną. Prasa konspiracyjna podawała informacje o Katyniu, zresztą Niemcy też to nagłaśniali, więc obawy wśród mieszkańców były, chociaż raczej w większości oczekiwano tej armii jako wyzwoliciela, licząc na to, że sprzymierzeni nasi sprzymierzeńcy zachodni będą nas pamiętać i o naszym rządzie, prawda, na uchodźstwie i naszym wkładzie w walkę. Bohater tej książki obserwuje wówczas przygotowania Armii Krajowej tam właśnie w Markach, to był obwód 7 Okręgu Warszawskiego, przygotowania do burzy i do Powstania Warszawskiego tak naprawdę, bo Marki miały jako część Armii Krajowej, prawda, mówimy, rozkaz, by powstrzymywać Niemców podążających w kierunku Warszawy. Te obserwacje zakończyły się tym, że w pewnym momencie został pochwycony przez Niemców, bo machina niemiecka niby już okupacyjna uciekała spod Warszawy, ale jednak jeszcze potrzeby przemysłu niemieckiego, by dalej walczyć, by dalej produkować broń, były tak wielkie, że organizowano łapanki i on właśnie został wówczas pochwycony przez Niemców i trafił do bydlęcego wagonu, którym wieziono go nawet nie wiadomo dokładnie ile czasu, w makabrycznych warunkach, gdzie ludzie umierali z pragnienia i z głodu i z ciasnoty, która tam była. Opisywał mi te warunki. Nie bardzo chciał o tym opowiadać, ale po szeregu naszych spotkań udało się z niego trochę tych wspomnień wydobyć. W każdym razie jego takim głównym marzeniem od samego początku, zaraz jak trafił do tego transportu, to było uciec. Jak to sam powiedział, nie robić na Niemca. To było jego marzenie, które do działania go nakręcało i podejmował takie próby.
Czy to się udało?
Bardzo pomógł mu na pewno w tym kolega, którego zapoznał właśnie w transporcie. Wiemy o tym, że nazywa się Jurek, wiemy, że był z Zamojszczyzny i wspólnie podjęli kolejną próbę ucieczki, wspólnie szli także przez Wielkopolskę, robili to nocami, robili to w ukryciu. Opisuje to, dlaczego to robili. Niewiele ze sobą o sobie rozmawiali. Jakby ci chłopcy, być może w podobnym wieku. Pan Bronisław twierdzi, że Jurek mógł być rok starszy. To on kierował trasą, którędy wybierać przejścia i czego unikać. Co jeść w lesie?
Czyli mamy dwa świadectwa osób, które przeżyły okupację. Zdaje się, że różne. Byłego pracownika w Rzeszy Niemieckiej i kogoś, kto tę próbę ucieczki podjął, mam nadzieję, że skutecznie. To trzeba przeczytać w książce. A jak to wyglądało generalnie w Polsce? Czy to była jakaś struktura zorganizowana przez Niemców pozyskiwania tych małoletnich dzieci? Czy były różne zadania przeznaczone dla chłopców, inne dla dziewcząt? Jak to wyglądało na różnych terenach okupowanej Polski?
Struktury Niemcy zorganizowali od samego początku. Generalnie rzecz biorąc, w ogóle do pozyskiwania pracowników najemnych. Tutaj pod względem dzieci to jeszcze myślano, znamy hasło dzieci za mężczyznę, myślano o tym, by część dzieci zniemczyć, więc tutaj też i pod tym względem dzieci polskie przeżyły koszmar. Oczywiście był ten system zorganizowany, by zasilać przemysł niemiecki. Niemcy na początku liczyli, że będzie to nabór ochotniczy, ale się nie spełniły te marzenia hitlerowców. Polacy nie zgłaszali się tak, jak Niemcy na to liczyli. Dlatego też zmuszano nakazami pracy, zmuszano właśnie poprzez różne siły, które wykorzystywano w Generalnej Guberni policję granatową do tego, by sprowadzać wytypowane osoby, ale także przeprowadzano łapanki w miastach. Wielokrotnie w filmach wojennych, szczególnie dotyczących Warszawy, to jest pokazane. W latach 42-44 w samej Warszawie dziennie na potrzeby niemieckiego przemysłu łapano około 400 osób, a były dni, kiedy się zdarzało, że łapanki takie dawały 3000 ludzi w samej Warszawie. Dzisiaj do Polaków pracujących na potrzeby niemieckiego przemysłu trudno nawet jest ustalić. To jest liczba pomiędzy 2,5 a 3,5 miliona, także duża różnica. Ale powiedzmy, że 3 miliony Polaków na 100% pracowało dla przemysłu niemieckiego, na potrzeby przemysłu niemieckiego. Nie mówimy tutaj oczywiście o ludziach będących w obozach koncentracyjnych, gdzie tam zasada także pracy, ale wyniszczenia poprzez pracę. To był cel obozów koncentracyjnych.
Wszyscy moi przyjaciele.
Jakiego rodzaju prace były zlecane dzieciom polskim wywożonym do Niemiec?
No, jeżeli dzieci te trafiły do Bauera, czyli w rolnictwie, prawda, no to takie typowe prace rolnicze, jakie też te dzieci często wykonywały wcześniej w swoich domach, ale także i służba w domach niemieckich, dojenie krów, opieka nad tymi zwierzętami, prace rolne różnego rodzaju. W przemyśle to troszeczkę inaczej wyglądało. Może podam taki przykład rodziny wywiezionej w trakcie Powstania Warszawskiego. Już po rzezi Woli, kiedy Niemcy postanowili jednak część mieszkańców Woli wywieźć na roboty, jedna z rodzin wielopokoleniowa, bo tam była i babcia, i ojciec, matka i córki, począwszy od 16 roku życia do 9, najmłodszy chłopiec był 9-letni. Oni zostali wywiezieni do obozu pracy przy fabryce pod Szczecinem. Opowiadali, że produkowali tam amunicję. I te dziewczynki od 14 roku życia pracowały. Młodsze dzieci nie pracowały, były jakby przy rodzinie w tym obozie. Ten chłopiec 9-letni nie był wykorzystywany do pracy, ale no, byli tam umiejscowieni w jednym miejscu, w obozie pracy. Fakt, przeżyli, nie zostali zamordowani. Nie przeżył tego akurat tylko ojciec tej rodziny. Reszta wróciła do Polski w 1945 roku.
Zachował się też taki ciekawy raport Głównego Urzędu Sztabu Komisarza Rzeszy dla umocnienia Niemczyzny, w którym możemy przeczytać, jaki był los dziewcząt uprowadzonych przez Niemców.
Tak.
Fragment tego raportu brzmi: wiele z zatrudnionych pomocnic domowych zachowywało się opornie, musiano je karać, zaszły liczne wypadki samobójstw. Także widać, że dziewczyny polskie, młode, delikatne, miały w sobie pewien opór wobec okupanta. Jak się zachowywała ta młodzież polska? Wiemy coś na ten temat?
Tylko właśnie z przekazów tej młodzieży, znaczy może nie tylko, są też badania na ten temat robione, ale najciekawsze są właśnie wspomnienia wówczas tych młodych ludzi i młodych dziewcząt, o których pani tutaj wspomniała. Ta młodzież wiejska bardzo często, miejska także, choć już wykształcona w międzywojniu na takim nimbie niepodległościowym, ci młodzi ludzie byli tacy zadziorni. Oni jednak cały czas chcieli być Polakami, dlatego między innymi Niemcy uznali, że młodzieży starszej nie da się zniemczyć. Dlatego do zniemczenia przeznaczali dzieci jeszcze młodsze. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, dziewczyny trochę starsze, już nie takie 15-letnie, trochę starsze, to im został zgotowany przez hitlerowców o tyle brutalny los, ponieważ zasilano nimi domy publiczne. Były zmuszane do prostytucji. To był taki pomysł hitlerowców, żeby narody podbite nie utrzymywali stosunków, bo to było zakazane z Niemcami, z Niemkami. Więc takie domy publiczne, był pomysł, że miały być dla pracowników przymusowych. I tam te dziewczynki trafiały. Wiemy też również, że trafiały także do domów publicznych przeznaczonych dla armii niemieckiej.
W tym kontekście strasznie brzmi przywołanie rozporządzenia sygnowanego podpisem Fritza Saukla, w którym nakazano werbowanie młodych ludzi, a zwłaszcza dziewcząt. Saukel szacował, iż uda się w ten sposób pozyskać do pracy, to do pracy możemy sobie włożyć w cudzysłów, prawie 500 000 dziewczynek.
W tym dniu nieistniejącym święta kobiet, a jednak właśnie ten dzień się pamięta, do prawdy składam tę wiązankę tobie z wyrzutu sumienia. Nie, że na gorsze nic już nigdy się nie zmieni i nikt nie każe ci być twardą i bez wad. Mi zawsze dużo dobrych rzeczy do jedzenia, bezpieczny własny świat. Cóż, jeszcze tylko bukiet szczerych chęci, co nie jest więcej wart niż świadka w bramie. Niech nic już nigdy złego się nie święci, święte niech święci się. Nie telep się samotnie w czterech ścianach i w każdy odgłos się nie wsłuchuj jak ten pies. Niech tylko słońce w twoje okno skośnie wpada, nie tylko ciągle deszcz. A życie twoje niechże będzie żywe i pełne miłych, żywych niespodzianek. I nie bierz dobrych monet za fałszywe, mimo że ubieraj się w kolory, nie na czarno. I niech telefon dzwoni bodaj cały dzień. I nie trać wiary, niech na twoją przyszłość całą nie padnie nigdy cień. W tym dniu nieistniejącym święta kobiet, a jednak właśnie ten dzień się pamięta, do prawdy składam tę wiązankę tobie z wyrzutu sumienia.
Czy wiemy, ile dzieci zginęło podczas różnych egzekucji w obozach koncentracyjnych? Trafiłam tutaj na informacje o egzekucjach, na przykład w Jasionowie w powiecie Augustów w 1943 roku zginęło 22 dzieci w wieku od 1 do 15 lat. W Jabłoń Dobki rozstrzelano w 1944 roku blisko 100 osób, z czego 30 ciał stanowiły dzieci w wieku od 1 do 14 lat.
Niemcy również mordowali dzieci. Są wyniki pewnych badań oparte na niemieckich zapisach, czy konspiracyjnych, czy wspomnieniach. Natomiast jeśli chodzi o cyfry, o liczby, to jest zawsze bardzo trudno wyliczyć, ile mogło zostać zamordowanych dzieci, ile zmarło podczas różnych transportów, przewozów. Tak samo jak z liczbą Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, prawda, to liczbę 6 milionów to przyjęto po prostu, szacując, że to będzie bardzo zbliżona liczba.
Istniał taki system ewidencjonowania właśnie pracowników, też tych młodocianych, wywożonych na roboty do Niemiec, ale rozumiem, że tutaj w przypadku tego typu zbrodni Niemcy już nie byli tacy skrupulatni po sobie,
nie
takich
byli.
Śladów po prostu.
Nie byli, zresztą później też zostali. Starali się zacierać, jak wiemy też obozy koncentracyjne też starali się w jakiś sposób zatrzeć swoje zbrodnie tam popełnione. Któryś, nie pamiętam w tej chwili, który z niemieckich dygnitarzy powiedział, że no nie bez przyczyny większość obozów koncentracyjnych była na terytorium Polski umieszczona, ponieważ to Polacy mieli być tą nacją, która przejdzie przez nie jako ta druga. Poza tym sam Hans Frank w swoim powiedział do swoich współpracowników, to już chyba było na przełomie 1942 i 1943 roku, bo Niemcy nadal się zastanawiali, co z tymi Polakami, czyli z nami, z naszymi przodkami robić. Byli tacy, którzy uważali, że należy cały naród zniszczyć, a byli tacy, że należy wykorzystywać właśnie do prac. To Hans Frank powiedział wówczas, że no, trzeba niszczyć tych, którzy zagrażają nam w jakiś sposób, tych, którzy nie chcą się poddać naszej władzy, to bezwarunkowo. Wykorzystywać tymczasowo, dopóki wojna nam już nie pozwoli na to, to wykorzystywać do pracy, by budować potęgę Rzeszy.
Jakie są dalej losy tych dzieci, które trafiają do Niemiec na roboty w momencie zakończenia II wojny światowej? One wracają do Polski, czy one tam zostają przy tych rodzinach?
Wiadomo, że starsze dzieci, które pamiętały, prawda, skąd są, no,
nie młodzież. Będziemy,
młodzież, tak, no, to jak najbardziej chcą wracać do Polski, chcą wracać do swoich domów. Podawałem ten przykład tego Wołyniaka, który pracował w Niemczech Zachodnich u Bauera. Były także organizacje różne polskie, które pomagały Polakom w zachodniej części Niemiec. Cały rejon, który zajęła pierwsza dywizja pancerna Maczka, został tam tak zorganizowany, że pomagano wielu ludziom. Kształcono też młodzież, zbierano te dzieci z całej okolicy, żeby się nimi zaopiekować, jak również wysyłano do różnych sierocińców, jeśli była taka potrzeba, bądź właśnie do Polski, jeśli życzyły sobie wracać. No wiadomo, że różnie to było. Przez Polski Czerwony Krzyż odzywały się rodziny także, poszukując swoich dzieci, swoich najbliższych. A jeśli chodzi o te młodsze dzieci, które były niemczone, zostały wychowane w przeświadczeniu, że są Niemcami, nie wszystkie dowiedziały się przecież, że były Polakami. Wiele z nich zapewne umarło z przeświadczeniem, że są Niemcami. Jakiś czas temu natrafiłem na bardzo fajne wspomnienie pani, która w wieku bodajże 80 kilku lat dowiedziała się, że jest Polką. Żyła cały czas w Niemczech Zachodnich, tam miała męża, urodziła dzieci, ma dzisiaj wnuki. I wówczas, jak czytałem te jej wspomnienia, to właśnie napisała w nich, że 3 lata wcześniej dowiedziała się o tym, że była Polką, że była dzieckiem właśnie z Zamojszczyzny uprowadzonym.
Te dzieci malutkie, których szansa na zgermanizowanie była największa, one były po prostu przez Niemców też adoptowane, prawda?
Tak, tak, dokładnie. Były przez Niemców adoptowane i tworzono im całkowicie nową historię. Wpajano im do głowy, że są Niemcami.
Thank you. idzie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe.
Dzieci oddawane do adopcji albo na których próbowano dokonać tej germanizacji też były poddawane szeregowi różnych badań, wywiadów rodzinnych, bo przecież dla Niemców najważniejszy był tutaj ten czynnik rasowy. Podzielono te dzieci na parę kategorii, na te, które są rasowo przydatne i na te, które już są zupełnie Niemców nieużyteczne.
Oczywiście, tak robiono, a może a propos jeszcze dzieci to i pracownic przymusowych, gdy na przykład kobieta Polka, która była zatrudniona gdzieś tam w Niemczech, rodziła dziecko, bo tak się zdarzało. To miała prawo kilka dni jakby opiekować się po porodzie tym dzieckiem, a później musiała wrócić do pracy, a dziecko musiała oddawać, powiedzmy, do żłobka, gdzie jeśli dziecko nie spełniało według Niemców takich rasowych wymagań, bardzo często było głodzone i była duża śmiertelność tych dzieci urodzonych w Niemczech przez pracownice przymusowe. Generalnie rzecz biorąc, te, które na przykład karmiono, bo uznawano, że spełniają pewne niemieckie rasowe plany, to właśnie myślano o tym, że zostaną w przyszłości zgermanizowane i niektórym z tych kobiet też te dzieci odbierano wbrew ich woli. I tak losy tych dzieci były straszne.
Poczęcie tych dzieci było wynikiem jakiejś przemocy na tych pracownicach przymusowych? To też wiemy o tym, jak to wyglądało? Czy były pomiędzy pracownikami też jakieś relacje?
Były pomiędzy pracownikami relacje miłości jak najbardziej i to bardzo często z właśnie takich relacji pomiędzy pracownikami przymusowymi te dzieci były. Zapewne były też przypadki przymusu i gwałtów, chociaż ten z kolei, no, jeśli nie był przez domy publiczne realizowany, to dla Niemców też był zakazany. No bo to było, no, niegodne dla wyższej rasy niemieckiej współżyć z kobietą pod rasę. Ale i takie przypadki też się zdarzały. Zdarzały się też oczywiście pomiędzy pracownikiem przymusowym, a na przykład Niemcem czy Niemką, jakieś relacje miłosne. Zakochiwali się ludzie w sobie. Ja w książce Przybysz tam też jest taki fragment, który przytacza taką historię. To było też zakazane i Niemcy karali albo ciężkim obozem pracy, albo śmiercią nawet osoby, które z Niemcami bądź Niemkami wchodziły w takie stosunki, i Niemcom też groziły za to różne kary.
Gdzie przebywały dzieci i młodzież wysłana na roboty przymusowe do Niemiec, jeśli pracowały one w fabrykach?
Były obozy pracy bardzo często, w tym bardziej, że Niemcy przenosili fabryki. Alianci bombardowali rejony, w których fabryki niemieckie były tak, no, normalnie rozmieszczone, więc Niemcy przenosili te fabryki w inne miejsca i tam przy tych fabrykach budowano właśnie miejsca, w których będą mieszkać pracownicy przymusowi, czyli właśnie obozy pracy, gdzie tam żywiono tych ludzi, no bo w obozach koncentracyjnych tam wyniszczenie przez pracę i małe racje żywnościowe, to jednak trochę większe. Te racje żywnościowe były w obozach pracy po to, żeby ten pracownik jednak pracował i wykonywał nakazaną pracę, no, potrzebną przemysłowi niemieckiemu, by móc dalej toczyć wojnę, bo młodzi Niemcy szli na front. Czym wojna się wydłuża, tym młodsi Niemcy idą do armii niemieckiej, a też znamy przecież takie słynne zdjęcie, kiedy Hitler wychodzi z ostatnich razów z bunkra w Berlinie i tam podchodzi do obrońców Berlina, to tam są naprawdę młodzi chłopcy, kilkunastoletni Niemcy.
Wśród młodzieży polskiej, tej, która jeszcze zdążyła troszeczkę liznąć konspiracyjnej edukacji, powiedzmy, gdzieś podziemnej, tak, ten opór, ta świadomość tego, że są Polakami, ten patriotyzm był żywy. I dlatego też tak niebezpieczne dla Niemców były wszelkie formy uczenia się młodzieży polskiej, samoświadomości. Jak to wyglądało też od tej strony próbowania kontynuowania edukacji w czasie II wojny światowej wśród dzieci? Bo nauczyciele wiedzieli, jak ważne jest uczenie dzieci, w kontraście też do tego, że Niemcy uważali, że 4 klasy wystarczą, liczenie do 500 wystarczy. Niemcy doskonale wiedzieli, że uczenie dzieci polskich jest ze szkodą dla okupanta.
Wszyscy też mamy jakąś wiedzę ze szkoły wyciągniętą o tym, że bardzo był rozbudowany w konspiracji, była właśnie kształcenie dzieci, kształcenie młodzieży na każdym poziomie. Oczywiście wykorzystywano te możliwości u tych dzieci najmłodszych, które mogły korzystać z klas powszechnych. Nauczyciele tam uczyli programu zaakceptowanego przez Niemców, ale również przekazywano w miarę możliwości tym dzieciom różne inne informacje, te, które były zakazane. Ta praca była bardzo rozłożona na całym terytorium okupowanym przez Niemców. Myślę, że też dużą rolę spełniali rodzice. Ja właśnie w książce Przybysz też o tym wspominam, ponieważ ona jakby zaczyna się takim wspomnieniem głównego bohatera od początku wojny. I on także mówi tam o tym, że w domu są czytane pisemka konspiracyjne i taka jakaś informacja w głowie gdzieś tam tych małych dzieci zostaje, bo Bronek wówczas, jak pierwsze pisemka konspiracyjne w domu były czytane, mógł mieć lat 10, 11, 10 powiedzmy, prawda? Więc to odgrywało rolę i to jaką rolę odgrywało, jak młodzież była, jak dzieci były wychowywane i uczone przez swoich nauczycieli i przez rodziców, to też chciałem pokazać właśnie pisząc Przybysza zbeletryzowaną historię tego wówczas młodego chłopaka.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za uwagę. Naszym gościem dzisiaj w historii, jakiej nie znacie, był Piotr Tymiński, historyk.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo dziękujemy. Żegnamy się już. Dobranoc.
Dobranoc.